Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy księgę Nehemiasza. Strona 525, czwarty rozdział księgi Nehemiasza. Księga Nehemiasza, rozdział czwarty, strona 525. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak: co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie, spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. A gdy Sanbalat, Tobiasz i Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów jerozolimskich postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jerozolimem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy w dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy: zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi myśleli: nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy te mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam, ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowujący mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przepasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu: pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznię. Od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi: nie każdy nocuje w obrębie Jerozolimu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straże, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna nie zdejmowaliśmy naszego odzienia. Każdy miał swoją broń pod ręką. Ta historia ciągnie się przez praktycznie całą tą księgę. To krótka księga, raptem kilka ma rozdziałów. I ona mówi przede wszystkim o odbudowie miasta Jerozolimy, zburzonej przez króla Nebukadnezara, króla babilońskiego, z powodu grzechu Judy, grzechu Izraela. Nehemiasz był pod czaszem królewskim i król zwolnił go na czas odbudowy Jerozolimy, odbudowy murów Jerozolimy, odbudowy domostw Jerozolimy. dał mu pełnomocnictwa do strażnika lasu, gdzie mógł sobie naciąć drzewa, ile potrzebował, na obalkowanie tych murów, na szalunki, na inne tak rusztowania, takie rzeczy, które były potrzebne. Dostał pieniędzy, ile mu było potrzeba, różnych funduszy. Wszystko dostał od króla. I kiedy przybył do tego miejsca, nie mówię, świadomie nie mówię, że to była Jerozolima, bo to Jerozolima nie wyglądała na Jerozolimę. To były kilometry gruzu. Spalone domy, poburzone, mur był zwalony praktycznie do fundamentów. To było straszne. A można powiedzieć, no jakbyśmy widzieli Warszawę w czasie po II wojnie światowej, coś podobnego to wyglądało. Totalne gruzy. I kiedy oni przybyli, to było kilka takich grup ludzi przybywało, co kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I przybył Nehemiasz, który dostał od Boga takie pokierowanie, takie słowo, może nie słowo, takie ciążyło mu na sercu, aby wykonać to zadanie, z którego Bóg go wysyłał, odbudować Jerozolimę. Oczywiście to nie były puste tereny, wokół mieszkali ludzie, rdzenni mieszkańcy, ludzie, którzy napłynęli z różnych narodów. Tutaj jest wymieniony Tobasz Amonita, Arab Geszem, Amonici, mieszkańcy Ażdodu, czyli Filistyni. Ażdod to było jedne z większych miast filistyńskich. To było pomieszanie wszystko, bo państwo filistyńskie było od Jerozolimy oddalone bardzo daleko. I to było, wiecie, namieszane wszystko tych narodów i oni tam mieszkali od lat. I tu przyjeżdżają ludzie, którzy mówią, że te ruiny odbudują. Tak jakbyśmy dzisiaj słyszeli, wiecie, przyjeżdżają Izraelici do Palestyńczyków, coś podobnego. I oni tutaj w Jerozolimie będą budować stolicę dla siebie. Nie ma miejsca dla Arabów, nie ma miejsca dla Palestyńczyków, nie ma miejsca dla ludzi, którzy myślą inaczej niż Żydzi. To było coś podobnego. Gdy Sanbalat, mieszkaniec Rdzeny, usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem. I bardzo się oburzył i zaczął drwić Żydów. I wiersz drugi mówi takie ciekawą rzecz. On tam zawiera pewne treści, które bardzo brzmią znajomo. Posłuchajmy. Mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego. Żydzi odbudowywali Jerozolimę, będąc okrążeni przez wrogie narody. Przez tłum ludzi, którzy żywią nienawiścią do Żydów. A gdzie jest inaczej? Patrzcie, jest państwo Izraela wokół kto? Sami przyjaciele? Wszyscy nienawidzą Żydów. I Sanbalat mówi tak, w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Dalej, czy zaczną składać ofiary? Dalej, czy chcą to dokończyć w jednym dniu? I ostatnie zdanie, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Następnie Amonita się odzywa, Tobiasz, stojący obok niego, choćby i zbudowali to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. To tak by, wiecie, siedział szatan sobie tam w piekle i widzi, co się dzieje na świecie, widzi, co się dzieje w tym kościele, widzi, co się dzieje w jakichś tam rodzinach. Co ci nędzni chrześcijanie wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Co, może zaczną Boga uwielbiać? Może chcą wiarą coś od Boga wziąć? Pozwolimy im na to? Oczywiście nie pozwolimy. Nie ma takiej opcji, żebyśmy pozwolili. I czwarty, piąty wiersz mówi odpowiedź Nehemiasza, która w tamtym czasach była jeszcze do przyjęcia. To była prośba Boga o przeklinanie wrogów. Teraz w czasach łaski, w czasach, gdy Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze, miłujcie nieprzyjaciół swoich, módlcie się za tych, którzy was przeklinają, to było trochę nie na miejscu. Czwarty, piąty wiersz mówi, słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie, spraw, bo ich urąganie spadło na ich własne głowy, wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech grzech ich nie będzie zmazany przed tobą. Nigdy nie odpuść im grzechu. No teraz tak trochę dziwnie brzmi, nie? Jezus Chrystus powiedział, miłujcie każdego, tym bardziej nieprzyjaciół, prawda? Ale to tamte były czasy, czas zakonu to trochę była inna rzeczywistość. I dalej czytamy od wiersza 6. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej. Wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości, lud zaś ochoczo pracował. Na razie nie było przeszkód, wszystko jest okej. Okay. Modlimy się, działamy, kościół wzrasta, Styżeniec rośnie, co innego. W rodzinach mamy jakieś prośby przed Boga, widzimy, Bóg błogosławi, to działamy, ochoczo, widzimy, sytuacja się zmienia na naszą korzyść, Bóg nam błogosławi, to człowiek gdzieś takie werwy nabiera i pracuje dalej. Mur do połowy wysokości był już odbudowany. Czyli wiecie, widzisz, rośnie. Budujesz coś, super, prawda? Każdy budowniczy, który buduje mur, się cieszy, bo to wszystko, wiecie, w oczach rośnie. Dopóki nie zaczniesz robić łazienki, prawda? Efektu nie ma, a tylko dawaj pieniądze. 10 metrów łazienki zrobił w terakocie, w glazurze. Sedes postawił, dwie umywalki. Jeju, za te pieniądze ja bym cały strop zalał. Ale wiecie, efekty było widać, prawda? Mur powiązany. Całego miasta. Wiecie, to było, Jerozolima w tamtych czasach to było duże miasto. Na dzisiejsze czasy to było małe miasto, no może Biała Podlaska, może troszkę większe. Ale mimo wszystko Biała Podlaska, popatrzcie, jakbyśmy mieli mur wokół Białej budować. Ile to kilometrów? Trzeba zrobić. I dalej tak. Gdy Sanbalat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jerozolima postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłynęli wielkim gniewem. Dość już. Szatan widzi, że stajesz przed Bogiem wiarą, robisz kroki wiary, to krew go zalewa. Wpada we wściekłość i robi wszystko, żeby ci przy tym przeszkodzić. Żeby ci zniszczyć, żebyś tej pracy nie dokończył. A wiecie, a jak dokończysz tą pracę, szatan wie, wiara twoja wzrośnie. A jak wiara twoja wzrośnie, będziesz miał większą moc. A jak będziesz miał większą moc, będziesz miał, szatan będzie miał coraz mniejszy wpływ na ciebie. A on wie, że jak będziesz miał coraz większą moc, przyjdzie taki czas, że szatan nie będzie miał nic do powiedzenia. To nie znaczy, że szatan zrobi sobie takie coś, jak często w świecie się robi, zawieszenie broni. Dogadują się. Oczywiście nie zawsze zawieszenie broni zdaje egzamin, nie? Widzimy na przykład, co się dzieje na wschodzie nas, za granicą. Ale no, dajmy na to, jest zawieszenie broni, dogadują się i parę lat jest święty spokój. Ale szatana takiego czegoś nie ma. Nie ma tak czegoś zawieszenie broni. On cały czas działa. On jest duchem, on się nie męczy. Nie jest jak Bóg w każdej chwili w tym samym miejscu, ale on cały czas działa, cały czas działa. I ci ludzie powiedzieli dość już. Połowa wysokości muru Jerozolimu, na tym koniec. I wszyscy społem się sprzysięgli, by ruszyć do walki z Jerozolimem i spowodować w nim zamęt. Izraelici zobaczyli, co się dzieje i modliliśmy się do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami zbudować muru, odbudować muru. Widzą, że zaczęli wrogowie się pojawiać, widzą napięte nastroje wokół siebie, widzą te setki, tysiące ton gruzu. Wiecie, no już pojawiają się wątpliwości, pojawia się taka już niepewność. Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Tak, sami nie, ale z Bożym błogosławieństwem tak. Wrogowie nasi zaś myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż padniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. To jest idealna taktyka szatana, zaskoczenie nas wziąć. Ale zauważcie, od jakiegoś długiego już czasu, może to już są lata, kiedy regularnie przez pastora, przez różnych ludzi, głównie przez pastora, Bóg nas ostrzega. Słuchajcie, tam stoją trzy demony, słuchajcie, tu się dzieje, tu wokół zboru to się dzieje. Bóg mówi, a wy macie zrobić tak i tak i tak. To jest Boże ostrzeżenie. Wrogowie nie powinni się dowiedzieć i zareagować. Co się stało? Izraelici dowiedzieli się. Chociaż nie było to łatwe. Czytamy w wierszu 12, gdyż mieszkający obok nas, obok nich, Judejczycy przyszli i 10 razy nam mówili, że jesteście w niebezpieczeństwie. Dopiero po 10 razie powiedzieli, 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają wrogowie, ciągną przeciwko nam wrogowie, ci, co chcą nas zniszczyć. Nie bardzo chcieli uwierzyć. Czasami, wiecie, żyjesz sobie jako prosty taki chrześcijanin i nagle Bóg ci daje, czy tobie, czy przez kogoś, objawienie sfery duchowej. I na przykład jest słowo, że opisywane jest wygląd demona. Tam 5-6 metrów, szeroko 4. Jeszcze w zbroi, wiadomo, jeszcze siła jako duchowa. No tak patrzysz, obserwujesz, będąc nieświadomy i tak nie bardzo chcesz wierzyć w to. To drugi raz Bóg potwierdza, trzeci raz Bóg potwierdza. Taka jest rzeczywistość. To co robimy? No to nogi za pas i wyjemy, jak robili Izraelici, kiedy była historia z Dawidem i Goliatem, prawda? Cała armia, kilkadziesiąt tysięcy Izraelitów, jeden Goliat. Przeklinał ich, krzyczał na nich, przeklinał Boga, machał mieczem, robił co chciał, śmiał się z nich. A Izraelici stali i nogi im tylko drżały ze strachu. Żaden z nich bał się ruszyć. Tutaj, kiedy ostrzeżono Izraelitów, że jest niebezpieczeństwo, Nehemiasz zaczyna działać i od wiersza 13 mówi tak. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc, że się boją Izraelici, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów, córki, za wasze żony i domy. Pamiętacie historię Ezechiela i jego sługi Gehaziego? Kiedy byli w jednym mieście, rano wstaje Gehazi, wychodzi na zewnątrz, nie wiem, za potrzebą, jakąś sprawę miał załatwić. To był wczesny ranek. I widzi, że całe miasto było otoczone przez wrogów. Już odechciało mu się tych spraw, co miał zrobić, dlaczego że wyszedł. Wrócił szybko do Ezechiela, może go budził już. Panie, zobacz, co się dzieje, zobacz, zginiemy. No myślę, że tak Izraelici. Nie ma jak budować, bo życie moje zagrożone jest. A co mówi Ezechiel? Zaczyna się modlić i mówi, Boże, pokaż mu, że za nami jest więcej niż przeciwko nam. I Bóg objawia mu, że wokół miasta jest legiony aniołów. Wojsko niebieskie pilnuje Ezechiela i jego sługę. Pilnuje każdego chrześcijanina. Kiedy chrześcijanie jest atakowany przez demony, przez szatana, Bóg wysyła nie jednego, nie dwóch, a gdy trzeba, legiony aniołów. Przecież ojciec chroni swoje dziecko. I Nehemiasz mówi, nie bójcie się, Pana wielkiego, strasznego wspomnijcie i walczę za waszych braci, za waszych synów, za córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że zamysł ich jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy wrócić wszyscy do muru, każdy swojej pracy. Tylko trochę w inny sposób. Połowa pracowała, połowa stała na straży. A naczelnicy, jak mówi wiersz 16, stali za całym domem judzkim. Naczelnicy się modlili. Inni budują, inni stoją z bronią na straży, a naczelnicy rodów modlili się ze wszystkich, aby Bóg na tym wszystkim czuwał. Znaczy od tego dnia tylko połowa ludzi moich wykonywała pracę, drugą ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy też stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężaru byli zajęci w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Pracy jest dużo na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego. Dlatego w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Szatan atakuje miejscami, punktowe, jak wojna partyzancka. Nie, hura, jak w czasie II wojny światowej. Na przestrzeni 20-30 kilometrów armia szła. Taka partyzancka wojna, taka podchodząca. Szatan atakuje punktami. I my nie wiemy, w którym punkcie zaatakuje, dopóki Bóg nas nie ostrzeże. Bóg nas ostrzeże, tak, tutaj no odgłos trąby. Tutaj u nas Bóg nam daje słowo. Tam jest zarzewie szatańskiego ataku. Wszyscy zgromadzamy się tam, tam się modlimy, tam bojujemy. Jest taka sytuacja, jest taka sytuacja, jest taka sytuacja. Wszyscy stajemy. Jak jeden mąż, jeden kościół, jedna rodzina, stajemy. I tak wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jerozolemu wraz ze swoim sługą, aby nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. Nawet swojego odzienia nie zdejmowali, aby być w pogotowiu. To nie znaczy, że my mamy się nie rozbierać, mamy się nie myć, mamy chodzić cały raz w tym ubranie, bo wiecie, no to czuwamy, prawda, czuwamy. Nie pracujemy, wiecie, w pogotowiu, jak brat Edward, że musimy cały czas wchodzić w jednym ubraniu na służbie. A czasami jak nie mają pracy, akurat nie ma wezwania i czasami zdrzemnie się, to nie to, że przebiera się w swoje ubranie i drzemia. Kiedy wezwanie, to tylko się przebiera i... To chodzi w gotowości być duchowej cały czas. Być napełnieni Słowem Bożym i gdy trzeba, Bóg nas z łóżka zerwie i będziemy gotowi. Są świadectwa, że kiedy ludzie spali, chrześcijanie, nas z naszego zboru, Bóg budzi w nocy i módl się o tego człowieka. Modliłeś się 2 godziny, czy tam 1,5 godziny, czy godzinę, czy 0,5 godziny, nieważne jaki czas, modliłeś się, bo taki brat czy ta siostra przyjdzie się na myśl. Nie wiesz, o co chodzi. Czasami człowiek, wiecie, zerwie się ran w nocy z łóżka, nieprzytomny jesteś, ale duch twój się modli. Jak Słowo Boże mówi, ciało nic pomaga. Duch twój jest w gotowości i modlisz się, modlisz się. Potem nie wiesz, kiedy skończyłeś, nawet nie wiesz, czy powiedziałeś amen, padłeś na łóżku. Potem się dowiadujesz, po jakiś czas później zostajesz poinformowany, że była taka sytuacja i gdyby Bóg ci nie użył, ciebie może jeszcze kilka osób, które nie stali w nocy w modlitwie, bo trzeba było. I Bóg pobłogosławił. Oni stali na straży i mur został odbudowany. Cały mur. Wrogowie chcieli coś zrobić? Nic się nie dało zrobić. Szatan coś będzie chciał zrobić? Nic się nie da zrobić. Bo w Bogu jest naszą nadzieja, bracia i siostry. Tylko w Bogu. Ale Bóg używa nas. Bóg mógłby, wiecie, wziąć swoje ramię, użyć swojej mocy, jak stwarzał świat. Niech się stanie. I to się stało. Teraz Bóg używa nas. Jest taki cytat, jak to wojsko używa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest nasz zbór. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szatan będzie robił wszystko, żeby nas rozbić. Nie zaatakuje nas od razu frontalnym atakiem. Pojedynczo będzie chciał nas podcinać. Tego odciągnie, tego odciągnie, tego odciągnie. 5 osób odciągnie. W rodzinach namiesza. I potem będzie się cieszył. A wy se radźcie. Niech Bóg wam błogosławi. No zobaczymy, jak nie ma jedności, co wtedy zrobicie? Kościół to jest jedność. Ciało Chrystusa to jest jedność. Wiecie, gdyby moja noga robiła co innego prawa niż lewa, a prawa ręka niż lewa, jak bym wyglądał? Prawa moja ręka chce jeść, a lewa nie chce jeść, chce zmywać. Widziałem kiedyś, to parę lat temu był Akademia Śmiesznych Kroków. Kiedyś. Człowiek był chory. I tak to wyglądało, że umysł nie potrafił zapanować nad kończynami. To strasznie śmiesznie wyglądało, ale człowiek ten nie miał się z czego śmiać. Potem zrobił wszystko, żeby organizm, którym jest kościół, działał jak organizm chory. Wiecie, co to jest białaczka? Wiemy, co to jest białaczka. Organizm sam zwalcza krwinki czerwone, że krwinek białych jest za dużo. I człowiek umiera. Organizm sam się wykańcza. Szatan zrobi wszystko, żeby kościół od środka zaczął gnić, żeby zaczął się niszczyć. On tylko coś tam rzuci, parę pocisków, rzuci, zaminuje jakieś tam wejście, gdzieś tam wejście, aby tam weszli, poranili się. I tym się będę zajmować, nie będę zajmować się wzrostem kościoła, nie będę zajmować się zwalczaniem mnie, nie będę zajmować się budową nowego kościoła. Nie w głowie im to będzie. Bóg ostrzegł Nehemiasza, że ludzie nie mają takiego zaangażowania już w budowie, odbudowanie muru. Bo wiersz 6 mówi, lud zaś ochoczo pracował do czasu, kiedy pojawia się wróg. Wtedy ludzie zaczęli się bać. A Nehemiasz powiedział, nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów, córki, wasze żony i domy. Wiersz 20, ostatnie zdanie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Ale oczekuje wiary. Oczekuje, że nie będziemy bać się, tego będziemy stać przed Panem. Bo tylko w Nim mamy moc, bracia i siostry. Tylko w Nim mamy moc. Czasem będzie nas atakował, bo taka jego rola. Mamy zbroję, którą mamy mieć na sobie, mamy jej nie zdejmować. Odzienia swego oni nie zdejmowali. Mamy zbroję duchową. Mamy ją nosić i może wszędzie z nią iść. Ona nie będzie ci uwierać. Nie będziesz się pocił pod nią, jak czasami masz ubrania. Załóż kurtkę w lecie, prawda? Zawsze się spocisz. Bóg tak dopasował tą zbroję duchową, że ty jej nie czujesz. Ale ona działa. Spełnia swoją rolę. Pod warunkiem, że ją masz. I nie masz jej nałożoną na tył naprzód. Że co ma być z przodu, masz nałożoną do tyłu. Bluzkę to można, wiecie, jakaś tak zrobiona, że można tył naprzód nałożyć. Czuję, że coś nie tak. Tutaj coś pod szyją nie tak. Ramiona jakoś tak dziwnie. Czasami jak są bluzki bez tej metki z tyłu. No człowiek nie wie, rano się budzisz, ciemno i bach, szybko coś nakładasz albo na lewą stronę. Zbroi tak nie założy duchowej, bo ona nie będzie pasowała. Ale każdy ma ją dopasowaną do siebie. Ja nie nałożę zbroję pastora, nie nałożę zbroi kogoś innego. Każdy ma zbroję dla siebie. Tylko ona będzie pasowała. Tylko kwestia jest taka, czy my ją używamy, czy jej nie używamy. Czy używamy ją kompletną, czy niekompletną. Chodź, biecie, bracia, siostry, w bieliźnie i nałóż hełm, przybicę. Nadziei zbawienia, jak mówi Słowo Boże. A chodź w bieliźnie. Przestraszysz szatana, nie? Weź miecz ducha. Idź w stroju kąpielowym. Kompletna ma być ta zbroja. Kompletna. I dopiero wtedy ona zadziała. Nehemiasz był ubrany w zbroję kompletną. I ona działała. Pracowali w ekstremalnych warunkach. Mieli roboty o tyle. Ciężko jest, jak pracujesz, masz dużo roboty, masz święty spokój, nikt ci nie przeszkadza i masz tylko pracę do wykonania. Tak jest ciężko. A jak ci jeszcze atakują? Jeszcze mówią, co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Słyszysz taki głos. Odbiło ci, żeby Bogu wierzyć? Nie możesz normalnymi sprawami się zająć, tylko to czytasz Biblię? Do sklepu byś poszedł, mieszkanie byś odkurzył. Drugi etat byś wziął. Zobacz, pieniędzy w domu brakuje. Rynna przecieka. Teraz mroz, a się tynk rozwali. Rynne uszczelni. A ten siedzi, Biblię czyta, wiecie, o. Zawsze będziesz słyszał ten głosik. Głupi będziesz słyszał. Czy głupia. Bogu będziesz wierzyć. Czy nie masz nic ciekawszego do roboty? A no właśnie nie ma nic ciekawszego do roboty. Od Boga się zaczyna, a na Bogu się kończy. Bo Bóg nas będzie błogosławił. I w Bogu naszym jest błogosławieństwo. W Bogu naszym jest nasze powodzenie, nasze szczęście. Czytałem ostatnie, na ostatnim kazaniu. Ten, którego Bóg prowadzi, w innych tłumaczeniach napisane, że jest szczęściarzem. W czepkach urodzeni jesteśmy, jak mówi świat, prawda? Szczęściarzami jesteśmy, pod warunkiem, że ufamy Bogu i słuchamy Jego słów. I wykonujemy Jego polecenia. Ja zawsze możę być szczęśliwym człowiekiem. To jest, każdy człowiek o tym marzy. Ja o tym marzyłem. I mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Oczywiście jak każdy z nas, nie wszystkie potrzeby mam zaspokojone. Czy możemy powliczać, kto ma jakieś tam braki. Ale póki żyjemy, zawsze czegoś nam będzie brakowało. Ale mamy w sercu kogoś, kto nam to wszystko zaspokoi. Kto dba o nas, kto się o nas troszczy. Kto zwycięża za nas. Bóg daje nam słowo, daje nam wizję. I mówi, jest taka, taka sytuacja. Mamy tak i tak reagować. Zróbcie tak, a ja go przepędzę. Ja poślę aniołów, zrobię z nim porządek. Z tym demonem, z tym demonem. Czy osobiście z szatanem, zrobię porządek. W Ewangelii Jana jest napisane. Bóg wysyła anioła z łańcuchem w rękach, aby związał szatana. Jedną ręką go związuje na 1000 lat. Bóg patrzy, powie rozkaz. Przyjdzie anioł. Tam nie jest powiedziane, że to jakiś generał anielski był. Jakiś archanioł był, anioł był wysłany. Poradził sobie z całym szatanem. Ale aniołowie się nie ruszą, dopóki Bóg nie da polecenia. A Bóg wyda polecenie zależnie od naszego działania. Zależnie na jakim poziomie i w jakim stanie jest nasza wiara. Czy ona jest wiarą czynną, czy bierną, czy taka senna wiara. Wierzysz, ale muszę pospać. Po co drażnić szatana, bracia i siostry? Po co drażnić? Kiedyś był taki zespół muzyczny, Wały Jagiellońskie. Jeden z piosenek śpiewał, proszę nie drażnić rekina. Proszę nie Rekin się odezwał, otworzył paszczę. Szatan zgrywa takiego rekina, wiecie? Ale w Nowym Testamencie jest taki fajny werset. Nie powiem dokładnie, w którym miejscu, ale on mówi o języku. To chyba Koryntian. Mówi o języku. I porównywany język ludzki jest do steru, który steruje takim wielkim statkiem. Duży jest ster, ile on może mieć? 2-4 metry. A statek? Tankowce? 250 metrów długości, szerokości 40 metrów, wyporności 2,5 miliona ton. A taki mały ster, parę metrów. I steruje tam, gdzie chce wola sternika. Statek nie zachowa się inaczej. Sternik chce w prawo, na burt, jak to taki mówią, to statek płynie w prawo. Wolno, bo wolno. Statki nie są nigdy szybkie. Jeśli kieruje mu w lewo, to statek płynie w lewo. Inaczej nie może płynąć. Chyba, że ster jest nadłamany. Albo nie ma dokładnego połączenia między kapitanem statku a sterem. Ster sobie lata tak, jak chce, bo prąd wodny go steruje, bo jest oderwany od napędu. Jeśli nie jesteśmy połączeni z Bogiem, bracia i siostry, to my decydujemy, jak nasze życie duchowe wygląda. Jeśli żyjemy według praw Bożych, to jesteśmy szczęściarzami. Szatan nie może nam nic zrobić. Wiecie, jak go wkurzyliśmy, jak zaczęliśmy budować kaplicę w Styrzeńcu? Wiecie, szatan włosy z głowy rwał, jak zobaczył, że fundament zalaliśmy? Że pierwszy strop zalaliśmy? Nie do tego będzie połowa wysokości budynku. No na pewno w piekle nie świętują. On zrobi wszystko, żeby to, jeśli nie dopuści do ukończenia, żeby to spowolnić. A w jaki sposób? Cegieł nam nie sprzedadzą. Zadzwoni, chciałem pustaki. Nie, dla pastora nie sprzedamy. Cementu chciałem, czy betonu. Nie, tam nie. Nie, masz pieniądze, wszystko ci przywiozą. Wyleją, zrobią, abyś tylko zapłacił. W inny sposób. Duchowo rozwalić Kościół. Że nie będzie jedności. Że nie będzie... Spowiem, nie będziemy stali w modlitwie wszyscy. Konkretną sprawę. Musimy być jedno. Musimy być jedno. Wojsko, armia musi być jedno. decyduje dowódca, a naszą armią rządzi Jezus Chrystus. To jest najlepszy stratek. Dlaczego w 1948 roku Izrael odzyskał niepodległość? Chociaż był 10-krotnie albo jeszcze więcejkrotnie, miał mniejszą armię niż wrogowie, które było wokół nich. W ciągu paru dni odzyskał niepodległość. Dlaczego? Nie, bo izraelska armia najlepsza jest, przecież wiadomo. Gdzie się szkoli oddziały antyterrorystyczne? No w Izraelu, prawda? Gdzie jest najlepszy wywiad? No izraelski, prawda? A dlaczego taki Izrael jest? No bo Amerykanie płacą dolarami za wszystko. Tak to można, wiecie, określić. To jest naród wybrany. I Bóg się o nich troszczy. Przez całą ludzkość Izrael miał lekko. Ale to jest dalej naród wybrany. Chrześcijanie nie jest, Biblia nie mówi, że chrześcijanie będą mieli lekko. Ale my jesteśmy ludźmi wybranymi. Jeśli będziemy swoje wybranie i powołanie umacniać, jak mówi apostoł Paweł, to będziemy błogosławieni. I już możesz mówić na siebie szczęściarz albo szczęściara. Amen.